Nocne rozmowy.
Przypominamy numer telefonu, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę o tej porze zadzwonić i opowiedzieć, jak wspomina Marka Perepeczkę, czy tylko z Janosika, jakie sceny Państwu zostały w pamięci, a może ten okres, w którym powstał film, bo przecież w 73 kręcono Janosika, ale on na ekrany trafił rok później. Bardzo długo był kręcony ten serial. Tak. Prawda? Pan Marek Szymański, przypominam, dzisiaj jest moim i Państwa gościem. No to był kompletnie inny okres.
Są czasy gierkowskie takie, dałbym, że wtedy w telewizji rządził słynny Krwawy Maciek, czyli Maciej Szczepański. Nie żałował grosza na produkcję taką kulturalną. I ten Janosik był tego efektem, bo jak na owe czasy Janosik był superprodukcją, taką jak chodzi o koszty i w ogóle rekwizyty i tak dalej, ilość aktorów, bo proszę zobaczyć, proszę sobie wspomnieć, ile tam...
Jakie sławne...
Ilu tam aktorów się przewinęło,
tak,
nie?
I to bardzo takich, znane to takich, nazwiska.
Tak. I to nie mówiliśmy jeszcze o Annie Dymnej, naprawdę o wielu, wielu nazwiskach, o Witoldu Perkoszu. No, cała naprawdę plejada aktorów, Mieczysław Czechowicz, Marian Kociniak, no cała plejada naprawdę wybitnych...
Pana Witolda Perkosza już wspominaliśmy, tak, a Janusz Kłosiński.
Janusz Kłosiński, no cała naprawdę plejada wybitnych polskich aktorów, nawet tam grali w epizodach.
Tak. Marian Kociniak przecież.
Marian Kociniak, tak. No naprawdę ten film, to były takie czasy i no, na tą kulturę nie żałowano pieniędzy. Wspomniała pani, że serial był kręcony długo. To prawda. To też wynikało z tego, z pewnej takiej też logistyki kręcenia. Dlaczego? W Polsce dużo scen, jak i panie i państwo pamiętacie, było kręconych w Grocie Skalnej.
Tak, tak, przy ognisku.
Tak.
Rozważania różne.
Tak, niektóre sceny przed jaskinią były kręcone w Polsce. Przed. Natomiast sceny w samej grocie, to nie była Grota Skalna, to nie była żadna jaskinia, tylko to było studio Barandą w Pradze. Podobno studio, polskie studio na Chełmskiej było za małe, to po pierwsze, a po drugie, to mówił Witold Perkosz w swojej książce, wspomina, że nie chciano się zgodzić na to, żeby palić ognisko. Przepisy przeciwpożarowe zabraniały palenia ogniska w studiu. Czesi nie mieli z tym problemu, bo no, studio to Barandą należy do największych studiów, do dzisiaj chyba, do największych studiów filmowych w Europie. I wtedy też tak było. I, no i Polacy kręcili te sceny w Skalne, że tak powiem, te które się działy w tej jaskini, kręcili właśnie tam. No to trochę to trwało, prawda? Więc to też spowodowało przedłużenie. No poza tym sama postprodukcja tak zwana, dubbing i tak dalej, dubbingowanie tych wszystkich, nagrywanie dźwięku, to też był dosyć długi proces. Ten film był kręcony przez około rok czasu, trwały zdjęcia. W roku chyba bodajże wiosną 73 się wiosną 72 się rozpoczęły, a skończyły się tam mniej więcej kwiecień, maj 73 rok. A na ekrany film oraz serial weszły rok później. To był długi okres taki postprodukcyjny, nie? To też miało takie znaczenie swoje w sensie takim, że to wydłużyło ten okres. W każdym bądź razie, jak już film na tych ekranach się znalazł, no to zapanował szał na Janosika. Jak rozmawiałem z kilkoma chyba się mówi poprawnie, moimi bohaterami, którzy dzisiaj są wybitnymi aktorami.
Bohaterami książki.
Tak, na potrzeby książki, chociażby z panem Pazurą, Cezarem Pazurą, no to też bardzo miło mi się rozmawiało o Marku. Może oni się nie przyjaźnili, ale na hasło Marek bardzo chętnie się wypowiadał i tak, chociaż oni się zbytnio nie lubili.
Ale spotkali się na planie tego serialu,
tak,
po wielu,
ale
wielu
zachowywali
latach
się, tak. Spotykali się na planie 13 posterunku i opowiadał mi Cezary Pazura, że on Janosika to poznał wtedy, jak jeszcze Janosik był Janosikiem, nie? Czyli tuż po serialu, jak jeździł po wszystkich miastach i miasteczkach z programem poetycko-muzycznym i wszyscy oczekiwali, że on wyjdzie Ściupagą, będzie udawał Janosika, a tu wychodził aktor w krótkich włosach, już nie janosikowych, i grał Błata Okudżawę. Więc to był szok. I Cezary Pazura mówi, przyszedłem na Janosika, a zobaczyłem jakiegoś faceta w krótkich włosach, który nie skacze na scenie, nie tańczy z Bujnickiego, nie mówi o serialu, tylko śpiewa coś, co mnie w ogóle jest obce i nieznane, ale tym spotkaniem Pazura był zachwycony, bo mówi, wyszliśmy z kolegami na trzepak przed Domem Kultury i tam po chwili przyszedł Marek Prepeczko, aktywny człowiek, i spytał, czy może z nami poodbijać piłkę. I Pazura to do dzisiaj pamiętam, mówi, grałem w piłkę, odbijałem piłkę z samym Janosikiem. Nie? Tak. I pamiętają te czasy i wiele osób, które Robert Drosławski, który był wieloletnim dyrektorem teatru, już po Marku, teatru Mickiewicza w Częstochowie, opowiadał mi, że on też Marka poznał w trakcie któregoś takich spotkań. Poznał w sensie, że był na widowni i też to mu zostało w pamięci, a potem poznał Marka prawdziwego już kilkadziesiąt lat później. Wiele osób mi tak opowiadało, że Marka poznało najpierw właśnie na jakichś tam spotkaniach. To było fajne, bo oni wszyscy pamiętali, no tak, pamiętam tego Janosika, a teraz z tym samym Janosikiem, na przykład mówił mi Pazura, czy też Robert Drosławski, bo teraz z tym samym Janosikiem się spotykam, rozmawiam, przyjaźnimy się, pijemy herbatę, albo występujemy razem w jakiejś scenie. To naprawdę z Marka Perepeczki, być może to był też jakiś taki ukryty powód nieświadomy napisania tej książki, była jakaś taka ta postać dzisiaj naprawdę urosła do takiego otoczenia kultowego, że to widać było, kiedy rozmawiałem z aktorami, którzy z nim grali, albo którzy są młodsi od niego i tak, to wszyscy mówili, wow, Janosik. Jest coś takiego magicznego w tej postaci. I Janosika jako takiego, jak również Janosika Marka Perepeczki. Coś takiego romantycznego. I to ludzi ciągle przyciąga. Na tym chyba ta kultowość polega Marka Perepeczki.
No, panie Marku, dobrze, film kultowy, piękny Marek Perepeczko w tym serialu, ale powiem panu szczerze, że ludzie, jak opowiadają o tym filmie, to wychwytują z pamięci różne sytuacje, w których widzą przede wszystkim Pyrkosza i Bilewskiego.
Rozmieszaczy ekranowych w tym filmie. To był dobry pomysł. Oni się doskonale rozumieli, zresztą się przyjaźnili poza planem. Nie stronili od Wódecki, jak sami mówili, tak. I na planie, i poza planem.
No właśnie, a pan Marek Prepeczko absolutnie nie.
Tak.
On się tak troszeczkę alienował.
Tak, on się alienował. Zresztą to, co dzisiaj funkcjonuje jako anegdota, jako anegdoty, no, że na planie było wesoło, dla kogoś, kto nie pił i nie palił, nie używał życia, no to był trudny. To były trudne czasy. Magda Zawadzka mówi, że właśnie była taka jak Marek, dlatego się tak bardzo też rozumieli, bo ona też ani nie piła, ani nie paliła. Marek był taki i na planie Janosika Marek Perepeczko no miał ciężko, dlatego że ten alkohol towarzyszył filmowcom, nie jest tajemnicą i to oczywiście dziś już to mam nadzieję, że się nie zdarzy, ale wtedy się zdarzało, że no, alkohol towarzyszył aktorom wszędzie. Na planie, poza planem. Ciężko było dobudzić aktorów. Sam o tym mówił, pisał Witold Pryko, że nas to, czyli mnie, Bogusza Bielewskiego, czyli Kwiczoła i tam Jerzego Cnotę i jeszcze wielu innych, trudno było rano doobudzić, chociaż tam był specjalny asystent, który ich budził, dlatego że oni po prostu całą noc biesiadowali. I Marek był inny, Marek był osobny i dlatego jemu było trochę trudno. On się trochę potem, tak mu to życie nocne ekipy dokuczało, że w pewnym momencie się wyprowadził w ogóle na jakąś prywatną kwaterę w Zakopanem, a jak gdziekolwiek film był kręcony wokół Zakopanego i ekipa nie mieszkała w Zakopanem, to raczej szukał dla siebie osobnych mieszkań, tam gdzie było spokojnie i cicho.
Ale także ekipa, czy koledzy z ekipy mieli mu to troszeczkę za złe, bo do końca go nie rozumieli. Sądzili, że no, nie odpowiada jemu to towarzystwo. Dopiero później trzeba było trochę czasu, no ale w końcu no, kręcili ten film przez rok, więc poznali się na panu Marku.
Tak, tak, takie odniosłem wrażenie, że jak zobaczyli, że Marek się nie wynosi, tylko po prostu on taki jest i przy tym wszystkim no, jest taki w tym konsekwentny, trzeba przyznać, że w ogóle asertywność to jest bardzo trudna sztuka, a jeszcze w tamtych czasach odmówić alkoholu albo nie wiem, albo nie palić, no to było trudne i Marek w tym wytrzymywał. Może tym sobie zbudował nawet jakiś szacunek. I ludzie widzieli, że to jest po prostu wrażliwy człowiek, normalny, życzliwy, tyle tylko, że niestety wtedy nie pijący i nie palący. Ewa Lemańska, czyli filmowa serialowa Maryna, do której niestety nie udało mu się dotrzeć mimo prób. Ona mieszka w tej chwili tam w Stanach na Florydzie. Nie bywa w Polsce. Ma rodzinę w Wałbrzychu, w Bydgoszczy. Ale wiem, że prawie już kilka lat temu była chyba ostatni raz. Nie udało mu się do niej dotrzeć, ale dotarłem do tych jej relacji bardzo różnych i pisanych i telewizyjnych z tego, co mówiła o Janosiku. I ona sobie ten czas janosikowy z Markiem Perepeczko bardzo dobrze wspomina. Marek Perepeczko był dla niej taką troszeczkę...
Był jej rycerzem.
Tak, taką był doradcą artystycznym. A z drugiej strony trochę ją, to była piękna kobieta, trochę ją chronił przed różnymi zalotami różnych aktorów. To było w tym wszystkim, Marku, wzruszające, że on się czuł takim ojcem. Wiele osób mi to mówiło. Jak mógłbym powiedzieć o kilku takich cechach, o których mi było wiele osób, z którym rozmawiałem, to że Marek im ojcował. Marek ojcował Friedmanowi. Pilnował go, żeby się dobrze prowadził. Friedman do dzisiaj za to jest Markowi wdzięczny, że go być może uchronił przed jakimś stoczeniem się. Friedman, Marek Mokrowiecki, tutaj wspominany dyrektor teatru w Płocku, wielu innych aktorki i aktorzy młodego pokolenia. Jest taka urodziwa i bardzo utalowana aktorka Hanna Zbyry, która jest aktorką obecnie w teatrze w Płocku, ale również ma swój teatr i kabaret w Zakopanem. Bardzo ciepło się wypowiadała o Marku, nie? Też jako o tatusiu, o ojcu, że on i tych młodych ludzi, młodych aktorów i takich jeszcze dopiero raczkujących w zawodzie traktował zawsze czule. Tak przyjaźnie, tak zresztą bardzo lubił dzieci w ogóle. Nie? I także ta jego cecha taka, że się opiekował, że wspierał, to ona się przewija w większości opowieści, które ja znam, nie? Że takim był właśnie człowiekiem.
Ale to, co jest ujmujące, to, co pan tutaj właściwie cały czas podkreśla, że wszyscy, ale to dokładnie wszyscy, którzy wypowiadają się w pana książce, mówią z ogromną życzliwością, z ogromną sympatią o panu Marku. Chyba nie znalazł się nikt, do kogo pan się zwrócił o wspomnienia, kto by raz, że odmówił, a dwa, to by źle się wypowiadał na temat pana Marka. Chociaż tak, pani Agnieszka Fitkał odmówiła, tak?
No tak.
Czyli żona pana Marka.
Żona pana Marka, tu jeszcze w tej opowieści mało obecna, ale przez całą książkę ta opowieść Marek i Agnieszka się przewija, bo Marek był do końca życia zakochany szaleńczo w swojej żonie. Nie był w żonie zakochany tyle, tylko że ten związek był trochę potem związkiem na odległość.
No bo tak, 40 lat byli ze sobą, tak. Ale pan powiedział, że połowę... 20 lat byli
tak.
Osobno.
Byli osobno. Agnieszka była na antypodach w Australii, w Melbourne. Marek był w Polsce. Potem się już odwiedzali, znaczy się Agnieszka zaczęła przyjeżdżać do Polski. Tak, Agnieszka Fitka była właściwie jedyną osobą, która mi odmówiła. Troszkę się tego spodziewałem, dlatego że Agnieszka Fitkał uważa, że tylko ona zna całą prawdę o Marku i tylko ona może o tym mówić. Takie miałem wrażenie. Może to trochę sarkastyczne, co mówię, no ale takie odniosłem wrażenie w zasadzie rozmowy na temat jakiejś współpracy przy książce, na której mi zależało. W zasadzie ucięła. Ale mam panią Agnieszkę w dużej życzliwości i ja wyraziłem też taką nadzieję i taką autentyczną nadzieję, że kiedyś powstanie książka o Marku, którą napisze ona. Bo to będzie książka fascynująca. Ja wiem, że oni do siebie pisali bardzo gorące, żarliwe, piękne listy. Wiem również, że były również inne próby, żeby napisać tą biografię, ale z przyczyn jak powyżej te biografie nie powstały. W każdym razie pani Agnieszka to jest zupełnie inny rozdział. No, ja podziwiam jej elokwencję, jej taką szaloną żywotność i inteligencję. Szkoda, że zabrakło jej w książce. Natomiast oczywiście ja się w książce posiłkowałem wspomnieniami pani Agnieszki, także ona tam jest w tej książce i nie zabrakło jej, ale tyle, że nie miałem okazji z nią porozmawiać o Marku osobiście. W sensie na potrzeby książki. Natomiast muszę powiedzieć, że na potrzeby książki rozmawiałem oprócz oczywiście całej takiej zwykłej dziennikarskiej pracy, czyli biblioteka, literatura, gazety z tamtych czasów, książki. Ja w cudzysłowie przesłuchałem ponad 50 osób. Więc to oni stanowili tą wartość dodaną do opowieści o Marku. Także są tam rzeczy, których jeszcze nigdy nikt nie opowiadał.
Potężną pracę pan wykonał. I za to jesteśmy wdzięczni, bo dzięki panu mamy teraz książkę. Pierwszą też biografię Marka Perepeczki. No i właśnie, przecież jeden egzemplarz mamy dla naszych słuchaczy. Tak się zagadaliśmy, że dopiero teraz państwa o tym informujemy. Jeżeli ktoś jest, kto słucha, kto chciałby przeczytać z państwa, naszych słuchaczy, książkę Samotność Janosika, ta książka jest pięknie wydana przez Rabis, to proszę o telefon 618-654-654. Dodatkowo jeszcze ta książka będzie podpisana przez autora, którego dziś goszczę w programie, czyli przez pana Marka Szymańskiego. We'll be right back. To była grupa Fleetwood Mac na zegarze 24 minuty po godzinie pierwszej. Państwo dzwonią, co nas bardzo cieszy, ale pierwszy był pan Krzysztof. Halo, halo, dzień dobry wieczór, panie Krzysztofie.
Dobry wieczór.
Pan Krzysztof otrzymuje dzisiaj od nas książkę Samotność Janosika. Panie Krzysztofie, bo tak ucięliśmy sobie króciusieńką rozmowę poza anteną. Pan ostatnio serial o Janosiku oglądał 2-3 lata temu. Inaczej się ogląda po takiej długiej przerwie, prawda? Bo pewnie pan kojarzy Janosika kochanego z lat, jak pan był, nie wiem, dzieckiem?
Dokładnie. Raczej jak byłem dzieckiem pierwszy raz, trochę inaczej się ogląda.
Mhm. Ale chyba ja myślę, że w tamtym wieku, bo myślę też o swoich takich tych momentach, kiedy oglądałam Janosika, to wszyscy moi koledzy chcieli być tacy jak ten Harnaś. I to chyba naturalne, prawda?
No, nie wiem, czy naturalne, ale wydaje mi się, że tak.
Dobrze, no taka mała anegdota w takim razie. Panie Krzysztofie, książka do pana trafi, ale proszę obiecać, że pan ją od razu przeczyta i później jeszcze zadzwoni i opowie nam o swoich odczuciach. Książkę czyta się wybornie. Rzeczywiście znajdzie tu pan tak piękne wspomnienia i przede wszystkim zdjęcia. Obok mnie siedzi autor biografii Marka Pepeczki, pan Marek Szymański. Przysłuchuje się, nic nie mówi.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Miłej lektury życzę. Książka dla pana już czeka podpisana.
Dziękuję bardzo.
Panie Krzysztofie, to jeszcze tylko proszę zostać z nami sekundę poza anteną, bo musimy się dowiedzieć, dokąd poleci ta książka. Dobrze? Pan Krzysztof chyba się rozłączył.
Nie. Jestem cały czas,
Dobrze, na podsłuchu, tak?
Dam ten.
Dobrze, to bardzo dziękujemy. Ja za chwileczkę do pana wrócę. Drodzy państwo, 26 minut po pierwszej, to może jeszcze jedną piosenkę państwu zagramy, a później będziemy wspominać. Ciekawe, czy państwo wiedzą, z jakiego filmu był ten motyw muzyczny?
No, myślę, że można rozpoznać tam... Ja rozpoznałem w każdym bądź razie już taką frazę muzyczną Wojciecha Kilara, bo to on jest autorem tej westernowej muzyki do filmu Wilcze Echa.
Tak, i tam zagrał Marek Perepeczko. Wcielił się w postać Altka Piwki. Ta rola dała mu sporą rozpoznawalność. I to tak. Był który rok? 68.
68. Marek w Bieszczadach z Bruno Oją jako głównym bohaterem estońskim, znanym już wtedy aktorem. Wtedy gwiazdą był w tym filmie Bruno Oja, ale Marek i młody chłopak, ja nie wiem, czy Marek był tuż po szkole aktorskiej. Mm-hmm. I taka rola takiego, no to była rola drugoplanowa, ale gdzieś tam zapamiętana przez widzów z takim śmiesznym pseudonimem Aldek Piwko. To był akcja się dzieje i w filmie, i tam też była kręcona w Bieszczadach. A Bieszczady w tym czasie to była taka mekka wolności studentów. Wiele tam się działo. Te Bieszczady były wśród inteligencji i studentów bardzo popularne. I na ten film stały kolejki do kina. On został nakręcony w takiej konwencji. Na to już sama muzyka wskazywała, takiej westernowej, taki western na, nie wiem, polski, można powiedzieć, że polski western. Niektórzy mówili eastern. I rzeczywiście bardzo zgrabnie nakręcone, z fajną muzyką, z fajną akcją, gdzie Marek Perepeczko przeobraża się z takiego troszeczkę rozbójnika w takiego dobrego człowieka, który no, jest może trochę rozbójnikowaty, ale dobrze mu z oczu patrzy. Także Marek już zagrał siebie.
Tak.
Przysposzyło mu to olbrzymiej popularności. No wiadomo, no, kino wtedy miało siłę rażenia jeszcze większą niż dzisiaj. Przed kinami się ustawiały kolejki. Marek był rozpoznany na ulicy, podchodzili ludzie, gratulowali, studenci. No, to był początek tak naprawdę szaleństwa. Ja napisałem o tym w książce, to był początek festiwalu Marka Perepeczki. Właśnie te wilcze echa. Chociaż muszę pani powiedzieć, że w tym samym mniej więcej czasie Marek zagrał całkiem poważną rolę. Ta była też poważna, ale ona była takiej konwencji przygodowej. Zresztą ten film się dobrze ogląda, on został odnowiony cyfrowo, dobrze się ogląda do dzisiaj.
Mm-hmm.
Tak uważam. Natomiast Marek zagrał w filmie Potem nastąpi cisza. I to był film, dramat wojenny, psychologiczny, gdzie zagrał obok swego mistrza Tadeusza Łomnickiego oraz obok swego przyjaciela Daniela Orbryskiego. To był film taki, on jest trochę porównywany do Popiołu i Diamentu Andrzeja Wajdy. Trochę taki film rozrachunkowy, troszkę zapomniany, Janusza Morgenstern'a, Janusza Kuby Morgenstern'a, taki miał pseudonim. I Marek tam zagrał główną rolę. Obok, właśnie to właśnie tam były trzy główne role. Łomnicki, wtedy już uznany mistrz, Daniel Orbryski jako początkujący, ale też już znany aktor oraz w zasadzie debiutujący Marek Perepeczko. I jeżeli państwo macie szansę, żeby ten film zobaczyć, a on jest dostępny, chyba nawet został cyfrowo odrestaurowany, zresztą z doskonałymi scenami batalistycznymi, to polecam, bo Marek tam zagrał naprawdę świetną rolę takiego...
Porucznika Kolskiego.
Tak, takiego, porucznika Kolskiego, takiego rozdartego oficera noworodzącej się armii, który miał przyjaciół również w AK i tak trochę ich rozumie, trochę ich nie rozumie. Natomiast, co podkreślali potem scenarzyści, no bije z tej postaci taka prawda, taka szczerość, czyli po prostu perepeczkowatość, można by powiedzieć.
Mm-hmm.
Także to już był właściwie takie uznanie jako aktora, to myślę, że jakby taką cezurę postawić, kiedy Marek zabłysnął jako faktycznie, nie tylko z powodu popularności, ale także swoich umiejętności, to właśnie był potem nastąpi cisza Janusza Morgenstern'a.
Tak. Panie Marku, a teraz może troszeczkę odejdźmy od filmu, a może zaprosimy słuchaczy do siłowni, bo przecież Marek Perepeczko był symbolem zdrowia, urody i też no, siły, prawda? Ale on jako dziecko był takim chucherkiem. I to ojciec go zaprowadził na ćwiczenia. Od ojca
tak,
się zaczęło.
Tak, wieść gmin naniesie tak. Wszystkie przekazy, że to ojciec... Sam sam Marek o tym mówił, nie? Że to ojciec go zaprowadził pierwszy raz do siłowni na Placu Grzybowskim, do hali Mirowskiej, do jednej z hal Mirowskich, gdzie w podziemiach była taka dosyć prymitywna siłownia klubu Syrenka. Marek tam ćwiczył jako nastolatek. Potem jeszcze ćwiczył na studiach i po studiach. Czasami tam zaglądał, bo miał blisko z bloku, gdzie mieszkał. Potem już w latach 70. i 80. I tak, rzeczywiście można powiedzieć, że Marek Perepeczko należał do takich prekursorów, można powiedzieć, jeden z prekursorów kulturystyki w Polsce. Oczywiście miał swoich mistrzów, ale tak naprawdę wtedy, kiedy Marek Perepeczko zajął się kulturystyką, to wtedy jeszcze się nie nazywało kulturystyką i było troszkę niechciane, tylko nazywało się podnoszeniem ciężarów. Słowo kulturystyka było niemile widziane, tak. Wszelkie pokazy kulturystyczne, natomiast w rzeczywistości Marek trafił na takich mistrzów, którzy pokazywali mu, jak ćwiczyć, żeby ta sylwetka była tak równolegle, równomiernie ułożona. Marek czytał dużo literatury, Marek się tym bardzo interesował. Marek, jest taka zabawna historia, o której opowiadał mi Marek Mokrowiecki, mówi, dziś już o niej mogę powiedzieć, bo nie grozi mi za to kryminał. I jak byli na studiach, to Marek urządził taką mini siłownię na szatni męskiej na pierwszym piętrze. Jak przyszedłem do Marka, do Jana Englerta i ja mówię, pierwsze skojarzenie z Markiem Perepeczko. A on mówi, widzę go w siłowni, w naszej szatni, jak w miejscu, gdzie są prysznice, ćwiczy hantlami z Markiem Mokrowieckim.
Tak, w szkole teatralnej na Miodowej.
W szkole teatralnej na Miodowej. On tam sobie, oprócz tego, że chodził do Syrenki, to jeszcze ćwiczył na tej Miodowej. I Marek Mokrowiecki mi opowiadał taką historię, że ponieważ nie mieli żadnych urządzeń, żadnych tam hantli, ani tych talerzy, żeby móc ćwiczyć, tych ciężarów, to postanowili je sobie w cudzysłowie pożyczyć z tego klubu Syrenka, który tam był chyba 15 minut od Miodowej. No i ponieważ ten klub się mieścił w suterenie, więc tak, jeden był na czatach, a drugi, jak już kończyli ćwiczyć, nikogo nie było, to po prostu po kolei podawał jeden drugiemu te hantle, czy też te talerze. I tak przez miesiąc wynieśli część wyposażenia, nikt o dziwo się nie zorientował, a oni mieli wyposażenie na Miodowej. Dziś, mówię, Marek Mokrowiecki o tym padał z pewnym uśmiechem, mówi, ale to opowiedział z rozbijającą szczerością, no nie będę ukrywał, zwyczajnie podpieprzyliśmy te talerze. Zabawna historia, natomiast już Magda Zawadzka, jak ze mną rozmawiała, to mówi, Marek nie był typem mięśniaka, nie? Marek był przystojny i Marek był po prostu ładnie zbudowany. Nie? Byli tacy, znamy też takich aktorów, którzy no byli, mówię, te mięśnie widzieliśmy najpierw, a potem dopiero widzieliśmy twarz. Albo w ogóle sylwetkę. Marek był fajnie zbudowany i to raczej mogą się kobiety na ten temat badać, bo im się najbardziej podobało. Oczywiście mężczyznom imponowała ta sylwetka. Kobiety ten w nim widziały również taką szlachetność. To mówię o koleżankach z roku. Tak. I również fankach. On miał całe życie, Marek miał swoje fanki, nawet jak już był otyły, potężny, nie do poznania, to też miał swoje fanki. Też go widziały w nim Nowowiejskiego i Janosika. I rzeczywiście Marek był generalnie bardzo mocno usportowiony. Grał w koszykówkę.
No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że nie tylko te ćwiczenia siłowe, ale jeszcze biegał. Trenował wioślarstwo i koszykówkę, tak jak pan wspomniał.
Tak. Marek Perepeczko mało nie został koszykarzem i to była bardzo poważna historia, bo dostał się bodajże do drużyny juniorów reprezentacji Polski. Ale to był czas, kiedy on się dostał do szkoły aktorskiej I tam był warunek, chyba Ryszarda Hanin postawiłam ten warunek, a może rektor Jan Kretschmar, że przyjmują go do szkoły, ale przestaje profesjonalnie zajmować się sportem, szczególnie koszykówką. I Marek na to przystał. Z kulturystyki nie zrezygnował, ale z koszykówki nie miał wyjścia, dlatego że to by pochłaniało mu zbyt wiele czasu, ale ze sportem Marek, dopóki szalenie nie przytuł po powrocie z Australii, zajmował się przez cały czas. Marek pokonywał duże dystanse rowerem. Daniel Olbryski, opowieść o Marku rozpoczął...
Oni razem przecież
jeździli. Od rowerów, tak. Oni się wybrali razem z Warszawy, się wybrali na Hel rowerami przez stadninę w Białymborze, którą to stadninę pamiętali z czasów nakręcania przykład pana Michała i pana Wołodyjowskiego, bo znali tamtejszego dyrektora i go odwiedzali. To było w sumie dystans 400 km, który oni pokonali w 2 dni. I Norbryski mi opowiadał, że tak, pierwszego dnia zatrzymaliśmy się w Ciechocinku i ja tam trochę zaborowałem z kuracjuszami. Marek był zły, bo wyjechaliśmy dopiero następnego dnia koło południa. Ale daliśmy radę dojechać do tego Białego Boru. I potem był piękny czas w tym Białym Borze, tam jeździli konno, a potem ruszyli na Hel i mieli kondycję, nie? A pamiętajmy, że to nie są te czasy, kiedy dzisiaj takie dystanse może wzbudzają już może nie taki podziw, ale to były czasy, kiedy no nie było super rowerów. Oni jeździli na jakichś tam takich, powiedziałbym, nieprofesjonalnych kolażówkach. W każdym bądź razie Daniel Olbryski bardzo w tej opowieści o Marku wspominał o tych rowerach, że oni często jeździli rowerami wspólnie gdzieś tam, albo w okolicach Warszawy, albo właśnie ta wyprawa słynna na ten Hel, albo gdzieś tam jeszcze, jak tylko mieli okazję, to jechali sobie w inne miejsce. Byli bardzo mocno usportowni, jeszcze jeden i drugi. Mhm. Może pani powiedzieć też taką dykteryjkę prawdziwą.
Z Czesławem Langiem może?
Mówię o sytuacji z planu pana Wołodyjowskiego. Tam w tym momencie był taki mały konflikt, nie wiem, czy to jest w książce, nie pamiętam, ale Hoffman mi opowiadał, że był zły na Marka, że Marek tak chce emanować siłą. Marek chciał być takim Janosikiem w tym filmie. Jeszcze nie był Janosikiem, ale chciał być takim Janosikiem. Siła, pokaz, siły i chciał emanować tą siłą. I długo mu tłumaczył Hoffman, który ma rękę do aktorów jak mało kto. Doskonale potrafi i nad aktorami zapanować na planie.
I ukierunkować.
Tak. Był też doskonałym psychologiem. I Hoffman mi opowiadał, cały czas w dobrej kondycji, już ponad 90 lat. I mówi mi, wie pan co, ja miałem z tym Markiem kłopot, bo on ciągle chciał grać tak siłowo. I ja się na to, jeszcze się popisywali z Danielem. I ja się w końcu na to, najpierw na to patrzyłem z przymrużeniem oka, ale potem się zanurowałem. Ja mówię, przestańcie się popisywać. Zagrajcie, szczególnie ty, Marku, zagraj wnętrzem. Niech ta twoja siła wynika z tego, że z twojego wnętrza ty masz straszyć posturą w jakimś stopniu, ale przede wszystkim ma to wynikać z tego, jak ty grasz. Że wystarczy na siebie spojrzeć, żebyś budził respekt. Nie musisz nic robić, więc nie popisuj się, nie dawaj popisów sprawności fizycznej, tylko graj sobą. I Perepeczko po latach, tam jakiś tam uraz był, zdaje się, bo tak mi się wydaje, bo Hoffman jest dobrym psychologiem i mówi, ja nie wiem, czy mam wrażenie, że Marek Perepeczko miał do mnie oto uraz potem przez długie lata. A Marek był trochę uraźliwy, jako wrażliwy człowiek, ale przyznał, pod koniec życia przyznał rzeczywiście, że ta rada Hoffmana była dobra, ona nie wynikała z tego, bo ja tak chcę, tylko rzeczywiście, jak sobie przypominamy tego Nowowiejskiego, w panu Wołodyjowskim albo w przodach pana Michała, gdzie trochę ta postać jest rozbudowana bardziej, no to rzeczywiście, chociaż akurat reżyserem...
Widać, że wziął sobie to do serca.
Tak, że to się sprawdziło, że Marek jako ten mściciel, który chce pomścić swoją siostrę i swojego ojca i narzeczoną, no naprawdę budzi grozę. I o to chodziło właśnie, żeby ludzie zobaczyli w nim takiego mściciela, który jest taki zgorzkniały i pełen chęci zemsty. To się moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, Hoffman był z tego bardzo zadowolony. Jeszcze mówił, że ja z roli Marka byłem finalnie bardzo zadowolony.
A ja tak tutaj weszłam w słowo, podając nazwisko pana Czesława, no, znanego przecież arcymistrza, organizatora Tour de Pologne, bo z Czesławem Langiem pan Marek Perepeczko się przyjaźnił. Bo mówiliśmy tak. O tych rowerach, o kolarstwie. Tak. Dlatego tak. Tutaj
już jak Marek był dyrektorem w Częstochowie, a to dyrektorem były ostatnie lata jego życia, to aktorzy pamiętają, że właśnie Czesław Lang tam odwiedzał Marka Perepeczkę, ponieważ osobiście składał mu rower. Marek ten rower składał przez wiele lat, wtedy już się w zasadzie bardzo niewiele ruszał i nawet nie wiadomo, czy kiedykolwiek na tym rowerze przez Langa skręconym on w ogóle gdzieś pojechał. Robił sobie jakieś spacery, bo Marek miał kilka rowerów, natomiast już a propos tej sprawności fizycznej Marka Perepeczki, to po powrocie z Australii, który był takim wyjazdem za Agnieszką, za miłością, chciał ją odzyskać, nie miał tam dla siebie miejsca, bo nie znał dobrze angielskiego, nie za bardzo mógł znaleźć miejsce w jakichś agencjach aktorskich, nie umiał tam się odnaleźć, niewiele co robił, działał w jakichś teatrach amatorskich, w końcu wrócił do Polski i się strasznie rozstył. I ta cała jego piękna sylwetka, sprawność, ona po prostu wyparowała. To już nie był ten Perepeczko. Prawdą jest, że chorował na zakrzepicę ale też miał skłonność do tycia. Tak mi się wydaje, tak też mówią ci, którzy go znali, że miał po prostu skłonność do tycia. Ale inni również dodawali, i ja też nimi zgadzam, że Marek zajadał problemy. Marek był takim człowiekiem, tak mi się wydaje, że tęsknota za Agnieszką, niemożliwość życia z nią i obok niej, tylko sporadyczne kontakty, a potem odwołanie z funkcji dyrektora, moim zdaniem nieuczciwe, niesprawiedliwe, pisze zresztą o tym i wyraźnie o tym pisze, też mówią inni w książce, że on, tęsknota za Agnieszką oraz to takie nagłe pozbawienie go tej dyrekcji Teatru Mickiewicza w Częstochowie, nagle odwołanie go z funkcji, było dla niego tak dużym ciosem, że praktycznie po tym odwołaniu w 2003 roku wiosną, jemu zostało jeszcze niewiele ponad 2 lata życia. On, mimo że grał później to super role, zagrał w Sarze, zagrał w Dublerach, ale wszyscy ci, którzy go wtedy z tamtego czasu pamiętają, to pamiętają go jako człowieka, który schodzącego. Coraz więcej jadł, on w pewnym momencie ważył blisko 150 kg. Mało się ruszał, siedział w domu, kleił modele, czytał książki, pił herbatę, słuchał jazzu, bo był też audiofilem, miłośnikiem muzyki poważnej, wybitnym znawcą jazzu. W ogóle intelektualistą, wrażliwcem. Bolał to życie.
I stronił też od ludzi już później.
Tak.
Zajmował się wyklejaniem, co on kleił, samoloty.
Tak. Niektórzy...
Bo będziemy niestety musieli powolutku już tak dobijać do brzegu, panie Marku, bo za 12 minut godzina druga i na pewno nie zdążymy jeszcze państwu opowiedzieć o wielu wątkach z życia i z tej książki Samotności Janosika, ale spróbujmy może tak troszeczkę już podsumować to prawie dwugodzinne spotkanie. Ja myślę, że ta książka, za którą raz jeszcze panu bardzo dziękuję w imieniu swoim, ale też i rzeszy czytelników i fanów pana Marka Perepeczki. Ta książka pokazuje, jak bardzo wrażliwym człowiekiem był pan Marek Perepeczko, ale przede wszystkim jak bardzo był też samotnym. Pan kiedyś mi powiedział, że on był przeokropnie samotny. I pan w tej książce i zagląda za kulisy sławy, i zagląda tak i też w prywatne życie pana Marka, ale też wchodzi pan w ten jego cień. I on w tym cieniu, mam wrażenie, że czuł się równie dobrze jak przed reflektorami na scenie, a tak już pod koniec swojego życia tylko w tym cieniu przebywał.
Tak, pani nazwała to tak poetycko cieniem, bo tak, doskonałe określenie. Ja napisałem, w książce jest rozwinięcie tego cienia, dlatego że Marek chyba nawet w ogóle z natury, tak mi się wydaje, że on był takim defetystą. Miał takie skłonności, dziś byśmy powiedzieli, takie depresyjne, i miał skłonność do ucieczek do takiej swojej ciemniejszej strony. To znaczy,
każdy z nas ma taką stronę. Też.
To prawda. Myślę, że ludzie wrażliwi, a aktorzy, artyści często takimi ludźmi są. Szczególnie. Marek miał takie tendencje również, jak był bardzo popularny. Nie miał w ogóle powodów, obiektywnych powodów nie miał, żeby tak myśleć o sobie. Mhm. Pamiętam taki wywiad, on miał jeszcze 30 lat i mówił, że jeszcze nie zagrał nic wielkiego. A był już po kilku rolach teatralnych, filmowych. I myślę, że ta sytuacja pod koniec życia, czyli to ta tęsknota też za Agnieszką, która gdzieś tam była daleko, czasami go odwiedzała, ale nie była z nim na stałe. Ja tego nie oceniam. Stwierdzam tylko fakt, że tak po prostu było. Jak również fakt, że został odwołany z tej funkcji dyrektora w Częstochowie, gdzie był szczęśliwym człowiekiem. I wydaje się, że po raz pierwszy, jak został dyrektorem, był spełnionym. Kiedy go odwołano, to się po prostu zapadł w siebie. On jeszcze zagrał świetnego mafioza w Sarze, Macieja Ślesickiego. Zagrał jeszcze w dublerach też taki epizod, gdzie reżyser specjalnie chciał Janosika. Konkretnie Marka Perepeczkę, bo to dla niego była postać kultowa, i tam postać ma zagrać tego mafioza, ma zagrać Marek Perepeczko. Też świetna rola, ale Marek się zapadał. Marka już nie było. Marek był coraz grubszy, Marek był coraz smutniejszy, i to pamiętają ci ludzie, którzy wtedy byli z nim blisko.
Ale też pan, muszę panu powiedzieć, że tak się zastanawiam cały czas, jak wytrzymać tę presję ze strony przede wszystkim wszystkich sympatyków, fanów. Jak być sobą w momencie, kiedy cała Polska oczekuje, że człowiek będzie jak ten legendarny Janosik z kultowego serialu. Nawet my dzisiaj, rozmawiając o panu Marku, cały czas mówimy o nim w kontekście Janosika.
To prawda. To prawda, zostanie już na wieki wieków Janosik, chociaż w książce opowiadam również, że Marek Perepeczko to nie tylko był Janosik, ale prawdą jest, że taką cezurą w życiu Marka Perepeczki i tym, do czego ja w książce zmierzałem i potem do czego nawiązywałem, to był Janosik. Niewątpliwie. Piękny, wrażliwy, dobry człowiek.
Dumny romantyk.
Romantyk, tak. Nie mówiliśmy jeszcze o tej jego romantycznej duszy i o tym, że on był wielkim patriotą też, ale nie takim pomnikowym, tylko dużo dyskutował na ten temat. Angażował się w różne akcje, często mówił o powstaniu warszawskim, miał ojca powstańca, zagrał doskonałą rolę malutkiego w serialu Kolumbowie. I tak dalej, i temu podobne.
No tak, ale też miał fantastyczne poczucie humoru.
Można by na ten temat przeznaczyć na ten temat jeszcze kolejną godzinę, na temat poczucia humoru Marka. Powiem tylko jedną małą dygresję.
Czy pan słyszy tę muzykę? Kolumbowie.
Ach, właśnie.
tę oprawę muzyczną dba nasz tutaj serdeczny kolega redakcyjny Ryszard Wojtowicz. Tak, to z filmu Kolumbowie, w którym zagrał przecież Marek Perepeczko.
Piękna muzyka.
Piękna muzyka.
Zresztą świetny serial.
My Państwu też tak dzisiaj podpowiadamy, jakie tytuły filmowe warto sobie odświeżyć w pamięci i po które filmy sięgnąć i obejrzeć raz jeszcze. Oczywiście z panem Markiem Perepeczką. Drodzy Państwo, będziemy się żegnać powoli. Za 6 minut wybije godzina druga. Panie Marku, a my się musimy umówić z ogromną przyjemnością na kolejne spotkanie. Mamy tyle tematów jeszcze.
Oczywiście.
Tyle wątków zostawiliśmy.
Z przyjemnością, jeżeli tylko pani będzie zainteresowana, słuchacze będą zainteresowani, to myśmy jeszcze o wielu rzeczach obiecaliśmy sobie, że powiemy o Australii. Tego było mało, bo nie było czasu, nie? Tylko rzuciliśmy jakieś hasła, ale naprawdę odsyłam do książki, bo naprawdę to jest opowieść o ciekawym człowieku, wrażliwym, romantyku. Takich jest coraz mniej.
Zachęcamy do czytania, tak? I proszę też i być z nami, z Radiem Poznań. Kłaniamy się Państwu pięknie. Dobrego przebudzenia życzymy wszystkim.
Dobrego przebudzenia.
Ryszard Wojtowicz, Marek Szymański, Joanna Divina. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.